Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Wraz ze mną dla Państwa komentować będą dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor Witold Jurasz, Onet.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, część krajową chciałbym rozpocząć od Wolty Solidarnej Polski, która zapowiedziała, że nie przystąpi do głosowania nad Funduszem Odbudowy. To głosowanie zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu. Ono ma być nie głosowanie, ale sama ratyfikacja, która jest niezbędna, ratyfikacja przez parlamenty krajowe, jest warunkiem conditio sine qua non do tego, aby Fundusz Odbudowy w ogóle ruszył, miałaby być przesłana bezpośrednio na ręce pana prezydenta, co jednak budzi pewne wątpliwości. Zastanówmy się jednak nad argumentami Solidarnej Polski. Solidarna Polska uważa, że pieniądze i tak Polska dostanie, natomiast sposób, który jest zapisany, polega na tym, że musimy ręczyć za długi państw, nazwijmy to ekonomicznie niepewnych, chociażby Grecji, która faktycznie nie ma najlepszej historii kredytowania, jeśli można tak powiedzieć. Jednakowoż odrzucenie tego mechanizmu faktycznie zagraża odrzuceniu całego projektu, a przynajmniej, co może praktycznie się tak zdarzyć, wykluczeniu państw, które tego nie ratyfikują, z mechanizmu odbudowy. Jak oceniacie ten spór zarówno w kontekście pewnego ryzyka, które partia Zbigniewa Ziobry faktycznie zdaje się wywoływać w kontekście europejskim, jak i krajowego aspektu tego sporu. Krzysztof Brzechczyn.
No, pierwsze pytanie, jakie trzeba byłoby zadać, to czy to jest realny powód, czy też pretekst, żeby zaznaczyć swoją, tak mówiąc, oględnie podmiotowość w Zjednoczonej Prawicy. To znaczy, ja tutaj oczywiście nie mogę skomentować merytorycznej strony tych zarzutów z tego powodu, że nie mam dostępu do tych negocjacji i do tych zapisów, tak, do tych ustaleń, ale no ja bym to jest tak powiedział, że powiedzmy Francja na przykład wielokrotnie czy notorycznie posiada większy deficyt budżetowy niż te założone 3% i jej z tego powodu nic się z nią nie dzieje. Tak, tak więc w Unii Europejskiej są państwa równe i równiejsze, różne przepisy są, mówiąc tak trochę może i cynicznie, wprowadzane, ale nie wobec wszystkich państw są stosowane w równy sposób. Tak więc tutaj jakby taką istotą sporu, czy takim istotnym czynnikiem, no to jest wejście do grona państw, które się w Unii Europejskiej liczą, tak, żeby nie być klientem, ale suwerenem. I kilka takich państw w Unii Europejskiej jest. I tutaj chodziłoby o to, żeby taką pozycję zdobyć, a nie, powiedzmy, prowadzić spory takie ideowo-prawnicze, które, powiedzmy, i tak do niczego nie doprowadzą.
Mhm. Ale jednak tutaj jest problem, no, podpisanie bardzo konkretnej umowy. Chodzi o również bardzo konkretne, największe w historii unijnych budżetów pieniądze. Witold Jurasz, jak pan patrzy na tą kwestię?
No ja bym powiedział, że my mamy wyjątkową pozycję w Unii Europejskiej, a dowodem na to jest to, że mamy całkowicie spacyfikowany i politycznie podporządkowany partii rządzącej Trybunał Konstytucyjny, a nadal w Unii Europejskiej jesteśmy. Podczas gdybyśmy mieli do niej teraz wstępować, to nie spełnialibyśmy kryteriów, więc nie narzekałbym tak szczególnie na naszą pozycję w Unii Europejskiej. Poza wszystkim zawsze jest alternatywa, można być poza Unią Europejską. no, poza Unią Europejską, jeżeli ma się oczywiście nasze położenie geograficzne i nie jest się Szwajcarią albo Norwegią, no to jest się Ukrainą. I taki jest wybór. Nie ma trzeciej drogi. Albo się jest na zachodzie, albo się jest na wschodzie, w rosyjskiej strefie wpływów. Podkreślam, o ile nie jest się Norwegią lub Szwajcarią. Partia Zbigniewa Ziobry to jest partia subtelnych intelektualistów, takich jak wiceminister były Janusz Kowalski, jak pan Jacek Ozdoba. I to jest partia, która ma cały czas jakiś problem, to znaczy najpierw ma problem z powiązaniem środków unijnych z Funduszem Praworządności. Jak ten temat się zgrał, to teraz się okazuje, że problem jest z Grecją. A koniec końców mam wrażenie, że to jest pic na wodę fotomontaż i tak naprawdę chodzi o to, żeby tych Polaków, którzy mają jakiś fundamentalny problem z Unią Europejską, cały czas ekscytować, no i żeby oni zobaczyli, prawda, w partii pana Ziobry takich obrońców polskiej godności, suwerenności i czegokolwiek innego jeszcze pan Ziobro twierdzi, że nam, prawda, brakuje. No a problem polega na tym, że partia pana Ziobry dzielnie zwalcza problemy, które sama tworzy, dlatego że gdyby nie nieudolna reforma państwa polskiego, która doprowadziła do tego, że sądy, jak działały, były powolne, tak są powolne, ale za to mamy problem z Unią Europejską, to nie byłoby w ogóle, to nie byłoby w ogóle tematu. Podejrzewam.
Ale czy faktycznie, skupmy się na tym programie odbudowy. Czy faktycznie może stać się fundusz odbudowy? Czy faktycznie może stać się tak, że partia Ziobry może wywrócić to porozumienie o funduszu odbudowy do góry nogami? Czy to jest faktyczne zagrożenie dla tego projektu, albo przynajmniej czy może spowodować no, jakieś konsekwencje, które mogą się później odbić chociażby na jakichś procesach operacyjnych tego funduszu. Czy jest tylko i wyłącznie polityka, czy też powinniśmy się jednak tych działań Zbigniewa Ziobry obawiać?
No to oczywiście zależy od postawy opozycji, bo zawsze można, bo zawsze może być tak, że opozycja poprze rząd. I uważam, że równie nieodpowiedzialnie jak Solidarna Polska zachowuje się również Platforma Obywatelska, kiedy zapowiada, że nie poprze tej ratyfikacji, jak rozumiem, po to, żeby z kolei utrudnić życie PiS-owi. Uważam, że są takie sprawy, w których opozycja powinna nawet nielubiany rząd wspierać, nawet taki rząd, który w ocenie opozycji powinien przestać być rządem, a stać się opozycją, dlatego że są sprawy, które wykraczają poza spór polityczny. Takie sprawy to jest bezpieczeństwo narodowe, takie sprawy to jest też rozwój gospodarczy, a my mówimy o ogromnych środkach, które są po prostu Polsce potrzebne, dlatego że no, po pandemii trzeba, gospodarka musi dostać taki potężny impuls i o to chodzi w całej sprawie przecież.
I mówiąc o środkach po pandemii, wczorajsza konwencja porozumienia, w której Jarosław Gowin stwierdził, że na nowo trzeba wytworzyć, wymyśleć świat po pandemii. Czy ta sytuacja, bo tutaj porozumienie jest jak najbardziej za podpisaniem ratyfikacji, za funduszem odbudowy, czy może być to pewien punkt zwrotny w konflikcie między Prawem a Sprawiedliwością a porozumieniem? Innymi słowy, czy fundusz odbudowy może być takim funduszem też odbudowy politycznej w Zjednoczonej Prawicy? Krzysztof Brzechczyn.
Znaczy tutaj takie mówienie, że świat trzeba wymyślić na nowo, to jest taka właściwie takie retoryczne pustosłowie, ja bym powiedział. No tutaj na pewno Prawo i Sprawiedliwość może się porozumieć z porozumieniem w sprawie funduszu odbudowy. To wydaje się być czymś bezprzedmiotowym. Ale no też warto zwrócić uwagę na tą wczorajszą konwencję programową, bo tutaj Jarosław Gowin mówił na przykład o odbudowie czy o wzmocnieniu klasy średniej. No, w polskim życiu politycznym, ja od tak 30 lat powiedzmy, czy to uczestniczę, czy go obserwuję, no to ciągle się o tym się mówi, tak? O tej mitycznej klasie średniej, ale no pytanie jest takie, z kim to, kto to ma robić, jaka partia polityczna i z kim? Tutaj się mówi, że takim potencjalnym koalicjantem będzie Polskie Stronnictwo Ludowe, no partia, która w rządach była już chyba 4 razy, jeżeli nie więcej, tak więc no warto zwrócić na to.
I klasy średniej wielokrotnie nie odbudowano, mimo tych zapowiedzi. Praktycznie właśnie. W każdych wyborach pojawiają się zapowiedzi, że klasa średnia jest najważniejsza, że trzeba likwidować dodatkowe bariery do rozwoju biznesowego. Czasami niektórzy mówią o niższych podatkach. Zdaje się, Platforma Obywatelska obiecywała niskie podatki, po czym je podwyższyła, prawda? Tutaj widać, że ten projekt wzmocnienia klasy średniej chyba się udał na razie na programach społecznych, głównie 500+, prawda?
No właśnie, bo tutaj PiS zaproponował taki mechanizm keynesowski, mianowicie rodziny otrzymają większe wsparcie, tak, na wychowanie, na utrzymanie swoich dzieci. I teraz część z tych rodzin może te 500+ przeznaczyć na przykład na dodatkowe zajęcia edukacyjne. No i w tym momencie te osoby, które prowadzą działalność edukacyjną typu prywatne szkoły, prywatne kursy, no oni mogą więcej zarobić, tak? Mogą więcej otrzymać, więcej dochodów. No i powiedzmy mówienie na przykład w tym kontekście, że takim mechanizmem tworzącym klasę średnią to jest obniżenie kwoty wolnej od podatku, to tu trzeba zauważyć, że najpierw trzeba ten dochód wygenerować, tak? Żeby potem odpisać sobie coś. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość przez ten takie wdrożenie takich mechanizmów keynesowskich, no to się w większym stopniu przyczynia do utworzenia klasy średniej, czy na pewno tej niższej.
Ale w tym sensie, żebyśmy nie odeszli za mocno od funduszu odbudowy. Fundusz odbudowy też ma taki bardzo mocno keynesowski charakter. Przypomnijmy naszym słuchaczom, chodzi o słynny program amerykański, który właśnie poprzez inwestycje publiczne miał skutkować rozruszeniem gospodarki. Wydaje się, że Unia Europejska w takim kierunku znów też idzie, prawda?
No tak, tylko tutaj trzeba być, powiedzmy, ostrożnym z wprowadzaniem tych keynesowskich mechanizmów, bo jak się przereguluje gospodarkę, przeinwestuje, no to tutaj trzeba też być świadomym tego, że jakby państwo czy państwowa biurokracja, podejmując decyzję o inwestycji, tak, w danym rejonie, w danym regionie, no to nie kieruje się tylko i wyłącznie racjonalnością ekonomiczną, ale też i polityczną, tak? I na przykład w Hiszpanii doszło do tego, że w każdym większym mieście jest zbudowane lotnisko. Teraz pytanie, czy ktoś z tych lotnisk korzysta, tak? Tak więc tutaj też trzeba być ostrożnym i raczej ja jestem zwolennikiem szukania no takiej równowagi pomiędzy mechanizmami keynesowskimi, a takimi tradycyjnie wolnorynkowymi.
Witold Jurasz, być może problem, który mamy z Europą, jest trochę też problemem właśnie nieprzemyślenia, nieprzedyskutowania, który mechanizm byłby najbardziej dla Polski odpowiedni i być może ten spór teraz o fundusz odbudowy, który mamy, wynika z, powiedziałbym, pewnej niedojrzałości politycznej, w której niewiedza i brak świadomości wykorzystuje się właśnie w takich antyeuropejskich odruchach, o których pan wspomniał. Faktycznie zdaje się, że takiego funduszu po prostu potrzebujemy.
Myślę, że oczywiście potrzebujemy, natomiast gdyby na serio potraktować ten argument o Grecji, no to na tym polega przecież Unia Europejska, że czasami robi się rzeczy, które są dobre dla jednych partnerów, mimo że inni tego nie potrzebują. Jeżeli my mówimy o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, no to się co prawda odbywa w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, a nie Unii Europejskiej, no ale te jedno i drugie, zarówno NATO, jak i Unia Europejska łączy państwa Zachodu, i tam różnice nie są, prawda, duże, jak chodzi o członkostwo, no nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, no to pamiętajmy, że większość państw Unii Europejskiej tą wschodnią flankę NATO wzmocniła, wysyłając wojska może w mniejszym stopniu do nas, bardziej do państw bałtyckich. I dzieje się to, mimo że one przecież przez Rosję nie są zagrożone. W związku z tym, no, pamiętajmy też o sytuacjach, w których z kolei no, mamy naszych partnerów, którzy mają inne problemy, które z kolei w mniejszym stopniu nas dotyczą. Ja w ogóle mam takie wrażenie, to po raz pierwszy było widać przy okazji sprawy uchodźców. Ja akurat byłem przeciwny mechanizmowi przymusowej relokacji, czyli daniu, mówiąc krótko, Komisji Europejskiej dodatkowych uprawnień. Byłem przeciwny temu, bo generalnie boję się nadmiernego wzmacniania Komisji Europejskiej. Uważam, że ona powinna mieć dokładnie tyle uprawnień, ile wynika z traktatów i nie więcej. No, problem tylko polega na tym, że my nie tylko byliśmy przeciwni tej przymusowej relokacji, ale w ogóle przecież tak naprawdę przyjmowaniu uchodźców, bo coś tam niby opowiadaliśmy, że no, będziemy pomagać na miejscu i tak dalej, no ale to wszystko było fikcją. No, pamiętajmy, że Unia na tym polega.
Tutaj ad vocem Krzysztof Brzeszczyn, proszę bardzo.
To była przede wszystkim decyzja Angeli Merkel, która tą decyzję podjęła o akceptacji każdej liczby uchodźców i ona to podjęła w imieniu wszystkich państw europejskich, a potem starała się to narzucić między innymi krajom Europy Środkowej, bo tutaj nie tylko Polska protestowała, ale również i Czechy, i Słowacja, i Węgry. Polska się w ostatniej chwili wycofała. No, tu pytanie jest takie, w Polsce jest ponad milion Ukraińców, pracuje, tak? I teraz gdzie, po pierwsze, ci uchodźcy z Afryki i z Bliskiego Wschodu wcale nie chcieli do Polski przyjeżdżać, tylko do Niemiec, ewentualnie do Szwecji. I ten mechanizm relokacji uchodźców miałby być takim mechanizmem przymusowym. Polska nie tylko miałaby przyjąć uchodźców, zapewnić im pracę, ale również pilnować, żeby oni nie wyjeżdżali z Polski. Takie były przecież ustalenia Komisji Europejskiej. Tak więc ten cały mechanizm relokacji uchodźców był takim mechanizmem od samego początku biurokratycznym, który nie miał nic wspólnego z wolnymi ruchami migracyjnymi, tak?
Ale wydaje mi się, bo chyba o to chodziło redaktorowi Juraszowi, że gdzie, w którym momencie, i to jest faktycznie pytanie, w którym momencie następuje ta granica solidarności i granica również kompetencji, którą państwa członkowskie mogą dać Komisji Europejskiej. Jak się wydaje, w Funduszu Odbudowy chyba takich kontrowersji jak w przypadku uchodźców nie ma, bo faktycznie jest ryzyko i to trzeba powiedzieć, tego nikt też nie ukrywa, jest ryzyko, że niektóre państwa mogą mniej racjonalnie zarządzać tym funduszem, ale czy faktycznie możemy mówić tutaj o takim poszerzeniu powiedzmy wpływu Komisji Europejskiej na państwa członkowskie, jak mówi o tym Solidarna Polska, Witold Jurasz?
No nie, oczywiście, że nie, a przede wszystkim ja bym proponował, żebyśmy grozili samobójstwem w momencie, w którym coś nam się nie opłaca, a nie wtedy, kiedy nam się to opłaca, dlatego że jeżeli spojrzeć na to z takiego punktu widzenia naszych partnerów, no to my szczerze powiedziawszy nic nie ugramy na kładzeniu się rejtanem w sprawie Funduszu Odbudowy, bo w najgorszym przypadku on tak czy tak powstanie, tylko bez Polski i tyle po prostu, no i my tych pieniędzy nie dostaniemy, no i tyle, i to jest jedyny alternatywny scenariusz, bo inne państwa po prostu tych pieniędzy chcą, no. Więc ten nasz blef jest mało skuteczny, bo blef musi być wiarygodny, żeby ktoś w niego uwierzył, a nikt w Unii nie uwierzy, że dobrowolnie zrezygnujemy z 60 miliardów euro. A jeżeli jest tak, że rzeczywiście polska klasa polityczna, w tym również opozycja, zachowa się nieodpowiedzialnie i zagłosuje przeciwko funduszowi odbudowy, no to po prostu powstanie fundusz, tylko że będzie to fundusz nie Unii Europejskiej, a wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej poza Polską.
Proszę Państwa, zostańcie Państwo z nami. Tygodnik polityczny trwa. Gdzie nigdzie słyszymy szczekanie psa, co powoduje, że nie rozmawiają ze mną boty, ale prawdziwi ludzie będący w swoich domach. Nasze nagrania cały czas trwają w stanie pandemicznym z domów, ale to jest, wydaje mi się, takie ludzkie, sympatyczne, że gdzieś jakieś tego typu dźwięki, zwłaszcza zwierząt, możemy słyszeć. No, w przypadku redaktora Jurasza to jest chyba niemożliwe, bo ma kota, z tego co wiem, prawda?
Nawet dwa.
Ja też mam kota, więc to pewnie od profesora Brzechczyna było. Zostańcie Państwo z nami, Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a ze mną dyskutujący pan redaktor Witold Jurasz, pan profesor Krzysztof Brzechczyn. W drugiej części międzynarodowej chciałbym przenieść się do Azji Centralnej i do Afganistanu. Joe Biden zapowiedział, że 11 września, a więc symboliczna data, rocznica ataku na World Trade Center, Amerykanie wycofają się z Afganistanu, a Amerykanie, trzeba to przeczytać, NATO. W chwili obecnej znajduje się około 9600 żołnierzy NATO, z tego 2500 to Amerykanie. Mamy też około 300 Polaków, którzy są w misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Chciałbym Was zapytać, czy faktycznie ta decyzja skądinąd zapowiedziana już przez prezydenta Donalda Trumpa, więc można powiedzieć, Joe Biden kontynuuje wcześniej zapowiedzianą politykę w stosunku do Afganistanu. Czy ona przyniesie, czy ona jest faktycznie podyktowana tym, że Afganistan jest już państwem na tyle stabilnym, na tyle bezpiecznym, że można tą misję stabilizacyjną zakończyć? Tutaj głosy są podzielone. Z jednej strony mówi się, że to jest też suma pewnego stanu bezpieczeństwa Afganistanu oraz zmiany priorytetów w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych z jednej strony, natomiast krytycy obawiają się, że na miejsce, które dadzą Amerykanie na przestrzeń siłową, wejdzie tam znowu państwo islamskie, które bardzo mocno zradykalizuje ten region. Witold Jurasz.
No, myślę, że Afganistan od takiej stabilności, którą pan redaktor ma na myśli, jest jednak daleki. Pytanie, na ile Amerykanie wyjdą, a na ile będą udawać, że wyjdą. Ja przypominam decyzję Donalda Trumpa o wyjściu z Syrii. Potem się okazało, że owszem, wyjście, ale tak nie do końca. Dyrektor CIA powiedział, że pan William Burns, zeznając przed Senacką Komisją Wywiadu, stwierdził, że pewien potencjał amerykański pozostanie na miejscu. Pytanie, co to będzie oznaczać? Czy to będzie oznaczać doradców? I czy to będą tylko doradcy? Czy to może będą doradcy wyposażeni w śmigłowce na przykład? Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja nie sądzę, żeby Afganistanowi groziła próżnia. Myślę, że Amerykanie są w ścisłym kontakcie z Pakistańczykami w tej sprawie, bo Pakistan jest kluczowym graczem i podejrzewam, że taką ewentualną próżnię, no po pierwsze będzie wypełniał Pakistan, który zresztą nigdy przecież tak naprawdę ze wpływu na Afganistan nie zrezygnował, no ale drugim państwem, które ma dużo do powiedzenia, jest Iran. No Iran oczywiście za czasów administracji Trumpa był na kursie kolizyjnym ze Stanami Zjednoczonymi, czy też może bardziej Stany Zjednoczone były na kursie kolizyjnym z Iranem. Tutaj wydaje się, że administracja Bidena wykonuje pewne ruchy w kierunku Teheranu, w związku z tym Teheran może być tam siłą stabilizującą, ale przede wszystkim to myślę, że to, ta decyzja jest wynikiem no, pewnej konstatacji, że tej wojny się po prostu wygrać nie da.
No właśnie, i tutaj chciałbym zapytać, przechodząc do profesora Brzechczyna, który jest historykiem, czy to jest tak, że z Afganistanem w sumie nikt nie wygrał, to znaczy można go zająć, ale nie można wygrać i to o tym się przekonali i Brytyjczycy o tym się przekonali i Sowieci, czy o tym się przekonują również teraz Amerykanie, Krzysztof Brzechczyn?
No, najwyraźniej, ale tu jest jeszcze jeden problem, mianowicie gdy Amerykanie interweniowali w 2001 roku w Afganistanie, a potem w Iraku, no to była taka nadzieja, że w tych krajach nastąpi budowa takich stabilnych systemów demokratycznych. No ale tutaj okazuje się, że ta demokracja nie jest ani stabilna w Iraku, ani nie jest stabilna w Afganistanie. I w zasadzie nie da się zbudować demokracji odgórnie w wyniku interwencji zbrojnej bez przekonania, bez poparcia społeczeństwa. Tak? I tutaj można powiedzieć, że kłania się Huntington, który mówi o konfliktach cywilizacyjnych, cywilizacyjno-kulturowych obszarach, gdzie w pewnych, powiedzmy, obszarach kulturowych demokracja funkcjonuje, a w pewnych niestety nie.
I tylko zanim pan profesor będzie kontynuował, bardzo krótko powiem naszym słuchaczom, o co chodzi z Samuelem Huntingtonem, który napisał książkę o klaszu cywilizacji. Mianowicie twierdzi on, że kultura i różnice kulturowe znacząco wpływają na konflikty międzynarodowe i interesy międzynarodowe. Proszę bardzo, panie profesorze.
Tak. I właśnie on też mówił o demokracji, że demokracja w stylu zachodnim, ona się pojawiła w cywilizacji zachodniej, a takie jej proste przeszczepienie, zaimplantowanie do innych obszarów cywilizacyjnych, no przynosi skutki takie, jakie przynosi. No w Afganistanie panuje wojna domowa, no talibowie nie zostali pokonani, oni są, tak? No i teraz to jest pytanie, co ma oznaczać to wycofanie Amerykanów z Afganistanu? Jeżeli to będzie wycofanie takie całościowe, no to talibowie wcześniej czy później dojdą do władzy. Jeżeli jednak Amerykanie zostaną, no to
do wycofania... I słuchajcie, i tutaj wracam do Witolda Jurasza, który powiedział w pierwszej części, że Amerykanie zapowiadają wyjście, ale tak naprawdę nie muszą wcale wyjść. Czy mógłby pan sprecyzować, o co tutaj chodzi? To znaczy, co pan ma na myśli, że mogą wyjść albo wyjdą, a nie wyjdą? Czy chodzi tylko o to, że będą tak mocno wspierali właśnie tych partnerów, których pan wymienił, chociażby Pakistańczyków, że to status quo zostanie zatrzymane? Czy też powinniśmy domyślać się jeszcze czegoś innego?
No, Pakistan oczywiście odgrywa bardzo dwuznaczną rolę, a pakistański wywiad wojskowy to w ogóle jest organizacja, która ma też i mroczne karty w swojej historii. Natomiast no, myślę, że mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone no, potrafią wymóc na partnerach, szczególnie jeżeli są mocno asertywne, a mam wrażenie, że administracja Bidena akurat jest jedną z bardziej asertywnych administracji, przynajmniej tak.
To za chwilę do administracji Bidena jeszcze dojdziemy, ale chodzi mi o, jakby pan mógł dać krótką odpowiedź, na czym miałaby polegać to zachowanie interesów Stanów Zjednoczonych przy wyjściu żołnierzy, bo to jest wydaje się jednak problematyczne bardzo w takim regionie.
No, rządy talibów nie są najgorszym, co się może zdarzyć. Rządy talibów, które tolerują państwo islamskie lub Al-Kaidę, i czynią z Afganistanu bazę wypadową do działań terrorystycznych. To jest to, czego się obawia Zachód. Natomiast talibowie, no cóż, nie będą przestrzegać praw kobiet, ale one też nie są przestrzegane i obecnie w sposób taki, jakiego byśmy sobie życzyli. Natomiast myślę, że doszli Amerykanie do wniosku, że po prostu pewnych spraw nie są w stanie załatwić w takim kraju jak Afganistan. Natomiast konkretnie może to oznaczać. Mogą być to doradcy, mogą być to ataki z użyciem na przykład dronów, czyli na przykład wspieranie rządu afgańskiego z powietrza, może być to wysłanie kontraktorów tak zwanych, czyli prywatnych armii. To jest bardzo popularna metoda stosowana zresztą nie tylko przez Stany Zjednoczone. Czy to się uda, tego nie wiem. Sowieci, kiedy wyszli z Afganistanu, to Najibullah jeszcze przez 3 lata rządził Afganistanem, no a następnie Kabul został przez mujahedinów zajęty.
Mhm. Słuchajcie, ostatnie pytanie w tej serii, ale prosiłbym Was o krótkie odpowiedzi. Afganistan to również karta, wydaje się, chlubna karta Wojska Polskiego, które uczestniczy w misji stabilizacyjnej bardzo długo, cały czas praktycznie z Amerykanami. No to też będzie pewien koniec tej historii. Co byście o tym powiedzieli? Pytam trochę tak prowokacyjnie, dlatego że w polskich mediach ten temat, powiedziałbym, nie zagrał. Nie jestem jednym z pierwszych tematów. Krzysztof Brzechczyn.
No, ten temat był poruszany, ale powiedzmy przy okazji śmierci polskich żołnierzy, bo około kilkudziesięciu żołnierzy straciło życie.
Ponad 41 cywil. No,
41, tak. A powiedzmy obecnie, no jakoś ten konflikt zbrojny przygasł w Afganistanie, no i się o tym nie mówi. No, najlepiej, żeby Wojska Polskiego tam no, nie było, bo my też nie mamy, powiedzmy, jakichś specjalnie bezpośrednich interesów w Afganistanie.
Jakkolwiek, jak mówią przynajmniej strategzy, tego typu misja pozwala nabrać, można by powiedzieć, praktyki wojskowej i co jest dla armii jednak bardzo ważne. Witold Jurecz, jak pan by podsumował krótko ten udział Polski, udział Wojska Polskiego, udział Rzeczypospolitej w operacji afgańskiej?
No na pewno był to kosztowny udział, na pewno trzeba pamiętać o tych naszych żołnierzach, którzy stracili życie, natomiast wydaje mi się, że te misje afgańskie, misja iracka, one się naszej armii przydały z jednego powodu. Otóż ja pracowałem kiedyś w Ministerstwie Obrony Narodowej i bardziej zbiurokratyzowanej i udającej, że coś robi struktury niż polskie siły zbrojne w życiu nie widziałem, a po wyczynach pana ministra Macierewicza to wydaje mi się, że jeszcze sytuacja się pogorszyła. Ale już pomijając ten jakby trend polityczny, to dobrze jest po prostu, jeżeli w jednostkach liniowych znajdują się oficerowie, którzy powąchali prochu, bo oni wiedzą, że nie wypełnianie tabelek, a umiejętność strzelania i zapas amunicji się liczą. No problem polega na tym, że do tej pory było tak, że taką jakby no, elitą w tym sensie byli weterani misji pokojowych ONZ, tylko ich było za mało i oni byli natychmiast wypychani z armii, źle traktowani, mobbowani. Chodziło o to, żeby przypadkiem się nic nie zmieniło na lepsze. Później wysłaliśmy trochę oficerów na amerykańskie uczelnie wojskowe i wielu z tych oficerów już przeszło do cywila, dlatego że również stare wojsko ich nie tolerowało. Z tego co wiem, ten mechanizm nadal ma miejsce, ale jednak przez Irak, przez Afganistan no przeszło już sporo kadry oficerskiej, a bycie na misji, bycie na wojnie po prostu zmienia mentalność, a ta zmiana mentalności jest polskiej armii potrzebna.
I postawmy tutaj kropkę, przechodząc do trzeciej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak, ze mną i z Państwem profesor Krzysztof Brzechczyn, redaktor Witold Jurasz. W części trzeciej wyjątkowo zatrzymujemy się
na sprawach międzynarodowych, przechodzimy na Ukrainę, a tak naprawdę jesteśmy raczej w takiej linii między Kijowem, Moskwą, Brukselą a Waszyngtonem. Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje na Federację Rosyjską, mianowicie Waszyngton zareagował na cyberataki rosyjskich służb specjalnych, w tym przypadku na atak hakerski na serwery firmy SolarWinds, oferującej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, chociażby dla administracji Stanów Zjednoczonych. Następnie wprowadzono ograniczenia dla inwestowania w rosyjski dług państwowy na rynku pierwotnym przez amerykańskie banki, amerykańskie podmioty finansowe. To jest, wydaje się, bardzo dotkliwa sankcja, ponieważ papiery dłużne nie będą wykupywane przez Amerykanów. I oczywiście to, co się zwykle w sankcjach zdarza, czyli klasyczne ograniczenia dla osób fizycznych i osób prawnych, ale to raczej ma charakter o wiele mniej dotkliwy niż wymienione przeze mnie sankcje. Irytacja Rosji jest znacząca. Można powiedzieć, że Joe Biden o wiele bardziej zdecydowanie niż Donald Trump, który wiele zapowiadał, ale chyba aż tak mocno nie stosował tych sankcji wobec Rosji. Joe Biden prezentuje, nie chcę tutaj popełnić pewnego nadużycia, ale powiedziałbym, że jest to mocno taka reganowski sposób podejścia do wobec Moskwy. Zdecydowany, za słowami idą czyny i widać, że rzeczywiście Stany Zjednoczone stawiają realną tamę wobec rozprzestrzeniającego się imperializmu rosyjskiego, ponieważ jak zapowiedział szef dyplomacji ukraińskiej Dmitry Kuleba, cytuję, reżim Putina chce przygotować swoją opinię publiczną na jakąś operację przeciwko Ukrainie i się wydaje nie tylko opinię publiczną, ale po ruchach wojsk widać, o czym zresztą mówiliśmy w naszym programie, że do eskalacji konfliktu, przynajmniej na pewną skalę, może na Ukrainie dojść. Faktycznie Joe Biden może powstrzymać Putina. Krzysztof Brzechczyn.
No tutaj trzeba dopowiedzieć, że te sankcje nie objęły jednak rurociągu Nord Stream 2. Tak więc w tej kwestii Trump był jednak bardziej zdecydowany, a ta inwestycja, ona w zasadzie na długiej perspektywie uzależnia ekonomicznie Europę Zachodnią czy Unię Europejską od Rosji. No a te pozostałe sankcje, no to one mają taki charakter kosmetyczny, ja bym powiedział, i czy one powstrzymają Putina, no to by trzeba było zorientować się, jakie są jego prawdziwe zamiary. Tutaj komentując to, można byłoby powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie mogą wprowadzać zbyt ostrych, zbyt silnych sankcji wobec Rosji, ponieważ one w perspektywie rywalizują z Chinami, tak? Wcześniej czy później do tej rywalizacji, nie tylko na polu ekonomicznym, bo na polu ekonomicznym to ona już trwa, ale również politycznym i podejrzewam kulturowym, to do niej dojdzie. I teraz gdyby sobie Stany Zjednoczone zraziły za bardzo Rosję, no to tutaj może grozić jakiś sojusz rosyjsko-chiński skierowany przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tak więc tu to są te realne geopolityczne dylematy. I teraz jak w tym wszystkim znajdzie się Ukraina, to jest kolejny problem.
Witold Jurasz, widać, że Rosja zachowuje się jednak do Ukrainy coraz bardziej prowokacyjnie, chociażby zatrzymanie, aresztowanie pracownika konsulatu w Sankt Petersburgu, pracownika konsulatu nieposiadającego immunitetu dyplomatycznego, dlatego mogło gdzieś do tego dojść, ale także wydalenie przez akurat Republikę Czeską aż 18 rosyjskich dyplomatów oraz, jak czytamy z mediów, sugestia dla ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji, aby wyjechał na konsultacje. Jednak wydaje się, że te sankcje przynoszą jakieś konsekwencje, skoro Moskwa aż tak mocno reaguje. Pytam Witolda Jurasza.
No, tu jest bardzo dużo wątków, ale postaram się może po kolei to. Pan rozpoczął od tego nawiązania do Reagana. Ja chciałem przypomnieć, że Reagan, jeżeli wymieniać nazwiska jego najbliższych współpracowników, to jest z jednej strony Kaspar Weinberger, albo nie wiem, Jean Kirkpatrick, ale z drugiej strony zmarły niedawno George Shultz, który po tym czasie takiej ostrej polityki Reagana w stosunku do Sowietów był człowiekiem, który z kolei z Sowietami szukał porozumienia i zawsze relacje amerykańsko-rosyjskie nie będą, nigdy nie będą jednowymiarowe, to nigdy nie będzie wyłącznie presja, dlatego że jak słusznie zauważył pan profesor Brzechczyn, no są też interesy poza też różnicami interesów. Ja nie do końca tylko podzielam opinię, że tu chodzi o Chiny, dlatego że tak naprawdę może nie sojusz, bo to on nie jest możliwy, bo też są różnice interesów, ale powiedziałbym, pewien stopień koordynacji polityki pomiędzy Moskwą a Pekinem już ma miejsce i Rosja nigdy nie stanie się sojusznikiem Zachodu w polityce powstrzymywania, jeżeli miałbym użyć takiego wyrażenia ze słownika zimnej wojny, Chin. Bardziej myślę, że chodzi o kwestie takie właśnie jak Afganistan, jak dostawy broni do Iranu, jak rozmowy sześciostronne dotyczące Korei Północnej. No i wreszcie chodzi o to, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym i w związku z tym Amerykanie zawsze jakoś będą się z tą Rosją układać. Administracja Bidena wydaje się, ja to w każdym razie tak odczytuję, dość wysoko licytować, tylko że wysokie licytowanie przez Waszyngton no, oznacza niejako z natury, że wysoko również musi zalicytować, przynajmniej w pierwszym momencie, bo później może powiedzieć pas i na logikę powinna powiedzieć pas, bo jest słabszym partnerem, ale logika nie zawsze się sprawdza w polityce nie tylko zresztą międzynarodowej. No ale Rosja musi na początku też podbić stawkę, bo gdyby tak nie było, no to Putin straciłby twarz. A twarz, prestiż to jest jedyne, co tak naprawdę, na czym się jego władza opiera. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, mianowicie my wszyscy się ostatnio skupiamy bardzo na Ukrainie, a dzieją się niezwykle niepokojące rzeczy na Białorusi. Mianowicie wczoraj media białoruskie i rosyjskie poinformowały o udaremnieniu planowanego przez obce służby zamachu stanu na Białorusi. Ja oczywiście nie wierzę ani jednym, ani drugim mediom, ani białoruskim, ani rosyjskim, no ale niestety został tam wyemitowany film, na którym jeden z takich istotnych działaczy opozycji, Aleksander Fieduta, mówi o scenariuszu jak z Anwarem Sadatem na Białorusi, który należałoby przeprowadzić. Przypominam, że Anwar Sadat został zamordowany.
Ale wróćmy na chwilę na Ukrainę i chciałbym was zapytać o taką kwestię. Czy sankcje Bidena, mówiąc wprost, to co interesuje nas z naszej perspektywy europejskiej, szczególnie polskiej, czy sankcje Bidena, interwencja amerykańska może powstrzymać eskalację konfliktu zbrojnego na Ukrainie? Krzysztof Brzechczyn.
No, pytanie jest takie, z czego ta eskalacja, jaka jest przyczyna tej eskalacji? Czy to jest akcja propagandowa, odwrócenie uwagi społeczeństwa rosyjskiego od wewnętrznych problemów, czy też konsekwentne realizowanie restytucji imperium, tak? Restytucji wpływów imperialnych Rosji? Jeżeli to pierwsze, no to oczywiście tego typu akcje mogą odwrócić, mogą zahamować działania Rosji. Jeżeli chodzi o to, o tę drugą motywację, no to tutaj jestem sceptyczny. Tutaj te środki musiałyby być większe, musiały być większego kalibru, aby odstraszyć i zmienić działania Rosji i Putina. Te środki są za.
I to samo pytanie do Witolda Jurasza. W ogóle, czy ten konflikt jest możliwy do uniknięcia, pańskim zdaniem?
Znaczy, ja bym powiedział tak, gdyby tylko chodziło o Ukrainę, ja bym się szczególnie wojny nie obawiał, bo nie byłaby to jakaś wojna, która by nam bezpośrednio zagrażała, a nawet moglibyśmy być jej beneficjentami, bo ile chodzi o buchają walki na Ukrainie, tym bardziej przypomina sobie Zachód o konieczności wzmacniania wschodniej flanki NATO, bo my przecież chyba dzięki Władimirowi Putinowi koniec końców mamy siły amerykańskie paradoksalnie na naszym terytorium. I to jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, pan profesor Brzechczyk użył wyrażenia odwrócenie uwagi. No, może być niestety tak, że Ukraina jest odwróceniem uwagi od projektu, który dla Rosji jest mniej ryzykowny, a bardziej bezpieczny, a to byłoby zjednoczenie z Białorusią, bo Ukraina jest w pewnym sensie już przegrana dla Rosji. W Ukrainie, w mojej opinii, Rosji chodzi i od początku chodziło raczej o powstrzymanie możliwości jej integracji, oczywiście integracji w przyszłości, z Zachodem. Natomiast tym miejscem, gdzie Rosja może łatwy sukces osiągnąć i Władimir Putin może łatwy sukces osiągnąć, jest Białoruś, a nie Ukraina.
Panowie, i w tym momencie będziemy kończyć tygodnik polityczny. Moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co słuchacie, co oglądacie, co polecacie? Krzysztof Brzechczyn.
No ja ostatnio z zainteresowaniem oglądam serial Stulecie Winnych, gdzie jest próba wplecenia i połączenia wątków osobistych i z pewną wizją historii Polski. No jest to serial, który jest emitowany w sobotę i w niedzielę w telewizji publicznej w programie pierwszym.
Mm-hmm. A jako historyk, jak pan na to patrzy? Bo niektórzy historycy dosyć krytycznie się do tego serialu, jeśli chodzi o obraz PRL-u, odnoszą. Podziela pan tą krytykę?
No, wiadomo, jest to serial fabularny, wykorzystuje tam się pewnego rodzaju motywy, które wystąpiły, pojawiły się powiedzmy w historii PRL-u, między innymi ten epizod z synem Piaseckiego tutaj został wykorzystany. No, moim zdaniem ten zespolenie tych dwóch wątków jest cokolwiek trochę takie mechaniczne. Można byłoby to zrobić lepiej, ale no jak się nie ma, co się lubi, to co się lubi, to co się ma.
Witold Jurasz, co pan poleca?
No to jeżeli można, ja troszeczkę prywaty zareklamuję książkę swojego serdecznego przyjaciela Krzysztofa Raka, który właśnie wydaje, bo mam jeszcze przedpremierowy egzemplarz książki Piłsudski między Stalinem a Hitlerem.
Książka jest nieprawdopodobnie grubą cegłą, tutaj dodajmy, bo z tego, co pan dr Krzysztof Rak pokazał, ale wygląda bardzo zachęcająco. Bellona, zdaje się, wydała, tak?
Dobrze. Tak, jest to rzeczywiście ogromna cegła, natomiast byłem świadkiem prac nad tą książką. Krzysztof Rak dotarł do przeciekawych archiwów, zarówno niemieckich, jak i sowieckich, i pokazuje coś, co nam często umyka, to znaczy grę. Piłsudski był otóż graczem i nie miał jakiejś takiej jednej linii, tylko potrafił zmieniać, potrafił manewrować, czyli robił wszystko to.
To zapytam, bo to będzie wielkopolskich słuchaczy interesowało. Czy może tam jest coś o powstaniu wielkopolskim także? Czy coś, jakieś rozświetlenia stosunku Piłsudskiego do powstania wielkopolskiego? Jakieś nowości się dowiemy z tej książki?
Ja dopiero zacząłem czytać, ale zapomniałem, że pan redaktor jest z jedynego miasta w Polsce, w którym, o ile się nie mylę, nie ma pomnika Józefa Piłsudskiego.
nie ma i jak się wydaje, chyba przez niekrótki czas nie powinniśmy się jego spodziewać. Jakkolwiek faktycznie książka Krzysztofa Raka jest godna polecenia, z tego co widziałem w zajawkach, to może być też dzieło, które w takim rezonansie w dyskusji publicznej, a nie tylko między specjalistami zadziała. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
I pan redaktor Witold Jurasz. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
Ja się z Państwem kłaniam, ja się Państwu kłaniam i zapraszam Państwa na kolejne wydanie tygodnika politycznego Radia Poznań. Kolejny raz za tydzień wrócimy do naszego nieregularnika Polska na trzecią dekadę, a będziemy rozmawiać o uzależnieniach. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się pięknie, Cezary Kościelniak.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.